Panne z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze w piśmie i mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachm, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki, mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo opowiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też pewien człowiek, miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Podszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszywszy się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on mu odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zrobić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
tak spotykamy się na ostatniej nauce w czasie tych kilkudniowych rekolekcji, jak zostało zaplanowane, i myślę, że to jest bardzo dobre. Finałem tych nauk jest temat dotyczący rodziny, małżeństwa w szczególności. I niejako dzisiejsze Słowo Boże kierunkuje to słowo na pewien bardzo konkretny wątek. Wątek, który rysuje historia o synu marnotrawnym. No właśnie, rozważana na wiele sposobów, setki, tysiące interpretacji, kim był ten syn marnotrawny. Ale zauważyłem, że w tych rozważaniach nad Ewangelią bardzo często pomija się postać ojca syna marnotrawnego. To nie jest też do końca tak, że mało się o nim mówi, bo przecież on obok syna stanowi centrum tej Ewangelii. Ale jednak gdzieś nasza uwaga za często skupia się na samym synu marnotrawnym, a ojciec przedstawiany jest jedynie w kontekście samego przebaczenia. A tymczasem jest to niezwykła i złożona postać, która wiele może nam powiedzieć, jak my sami powinniśmy postępować w codzienności, a szczególnie już w życiu małżeńskim. I to, nad czym dzisiaj chciałbym się skupić, to nad tym, jak wielka, jak wyjątkowa była jego pokora. To właśnie pokora pomogła mu okazać miłosierdzie swojemu synowi, który zrobił dosłownie wszystko, aby ojciec odwrócił się od niego na zawsze. A więc człowiek ten okazał pokorę, gdy syn zwrócił się do niego z żądaniem wydania mu majątku. I choć Ewangelii o tym nie wspominają, to domyślamy się, że nie była to jednorazowa rozmowa, jednorazowe żądanie, które syn wysunął w stosunku do swojego ojca. Ale najprawdopodobniej syn wielokrotnie zapowiadał swoje odejście. I domyślamy się też, że ojciec w trakcie tych rozmów musiał mu cierpliwie tłumaczyć w swojej pokorze, że popełniasz wielki błąd, że to się źle skończy, zastanów się. Ale kiedy syn w końcu stanowczo zażądał wydania mu należnego majątku, spełnił życzenie syna, choć było absurdalne i po ludzku bezczelne. Jego pokora pomogła mu zaakceptować odejście, czyli wolność jego własnego syna. Domyślamy się też, że w chwili odejścia syna zapowiedział mu, że pomimo tego wielkiego bólu, jaki mu zadał, to jednak będzie oczekiwał na jego powrót, że wciąż go kocha, że tutaj jest jego dom i drzwi tego domu będą dla niego zawsze otwarte, że bez względu na to, co zrobi, zawsze spotka się z wybaczeniem. I choć znowu Ewangelia nie wspomina, co się dalej działo z ojcem po odejściu syna, to Duch Święty podpowiada nam, co się z nim działo. Otóż modlił się za swojego syna codziennie. Modlił się o jego opamiętanie. A jego pokorne serce pomagało mu cierpliwie znosić przykre uwagi na temat syna, które musiał słyszeć od ludzi. Że źle wychowałeś syna. Twój syn przynosi tobie i całej rodzinie wstyd. Właśnie roztrwania majątek z nierządnicami. I ty do tego doprowadziłeś. Trzeba być bardzo pokornym, żeby się wsłuchiwać w takie słowa i nie znienawidzieć ludzi, którzy tak mówią. A więc na pewno dochodziły do jego uszu wszystkie złe informacje na temat poczynań własnego dziecka, które wyprowadziło się z domu, które prowadziło hulaszcze życie. Ale jego pokora pomagała mu cierpliwie znosić ten stan. Pokora pomagała mu także nie przywiązywać się do tych przykrych słów, które wypowiadali do niego ludzie. To ten, który nie potrafił wychować syna. Jego pokora podpowiadała mu raczej: oni nie znają dobrze mojego syna. Oni go już przekreślili, ale ja go znam. Wiem, że jest dobry. Wiem, że się opamięta. Wiem, że kiedyś wróci. Pokora kierowała jego sercem, gdy syn rzeczywiście pojawił się w domu. Nie pytał o nic. Okazał po prostu miłość. Kazał się o niego zatroszczyć, najlepiej jak tylko to było możliwe. Pokora pomogła mu zobaczyć w synu przede wszystkim jego biedę, słabość, ale także ogromną przemianę, jaka musiała zajść w nim w tym czasie. Nie przekreślił go, ale dostrzegł jego człowieczeństwo. Pomógł mu odkryć na nowo jego godność. I w tej pokorze ojciec syna marnotrawnego jest bardzo podobny do Maryi, której też wiele zarzucano z powodu Jezusa Chrystusa. Oczywiście Jezus z pewnością nie był synem marnotrawnym, ale wielu tak przedstawiało Maryi Jezusa, że włóczy się bez celu, że zostawił swoją matkę samą, że rozgłasza jakieś nowinki, wznieca zamęt, obraża arcykapłanów, uczonych w piśmie. Wstyd dla matki, że go tak źle wychowała. A ona, jej pokora, kazały jej okazać przebaczenie, miłosierdzie i współczucie tym, którzy tak właśnie mówili o jej synu. Modliła się raczej. Milczała i modliła się, aby przejrzeli na oczy, aby rozpoznali w Jezusie Chrystusie tego, którego ona sama pierwsza rozpoznała, a więc Syna Bożego, Mesjasza, Odkupiciela. Ale pycha prześladowców Jezusa kazała im widzieć w Jezusie to, co najgorsze. I w końcu przyczyniła się do tego, że popełnili straszliwy błąd. Skazali Jezusa na śmierć i zabili własnymi rękami. Pokora ojca syna marnotrawnego nie skazała jego syna na śmierć. Ocaliła go, ocaliła jego człowieczeństwo i spotęgowała jego miłość, której zewnętrznym wyrazem było przebaczenie okazane synowi. No ale w tej Ewangelii jest jeszcze jeden syn, który był świadkiem powrotu swojego brata i przebaczenia okazanego przez ojca swojemu własnemu synowi. On niestety był zaślepiony pychą. Nie potrafił dostrzec przemiany własnego brata. Nie potrafił spojrzeć na niego z miłością. Nie cieszył się. Nie radował się. Zignorował brata. Oskarżał go, wyrzekł się go. Nie chciał mu dać drugiej szans. Wobec swojego ojca okazał gniew, okazał złość. Ma pretensje za okazane przez ojca miłosierdzie. Pycha wzbudziła w nim wielki gniew, a zarazem zabetonowała jego serce na miłość, na brata. Widzimy zatem, jak wielka jest potęga pokory, ale zarazem jak wielkie szkody wyrządza człowiekowi pycha, którą szatan niepostrzeżenie wsącza w ludzkie serce i je zabija. I ten przykład, to krótkie rozważanie, którym się z wami podzieliłem, ma służyć temu, aby obecni tutaj małżonkowie zastanowili się i przyjrzeli swoim własnym sercom. Co w nich dominuje? Co w nich naprawdę jest? Pokora czy pycha? Pokora pozwala małżonkom spojrzeć na siebie jako istoty, które zawsze są zdolne do najlepszego, ale także i do najgorszego, do największych upadków i odstępstw. Pokorni małżonkowie wiedzą, że każdemu z nich w każdej chwili może przytrafić się chwila słabości, odstępstwa, kryzysu. Nie buntują się na to, nie depczą siebie nawzajem w chwili słabości, ale oczekują, aż współmałżonego pamięta się, przezwycięży swoją słabość. Czynią to na takie sposoby, jakie są możliwe w konkretnej sytuacji, a więc przede wszystkim cierpliwie, z łagodnością, tłumacząc złe postępowanie, mówiąc o ranach, jakie zadaje małżonek w błędzie, w kryzysie. Ich pokora nigdy nie pozwala im na to, żeby zamknąć drzwi, przede wszystkim drzwi swojego serca, żeby je zacementować. Nie palą mostów, nie mówią, jeśli odejdziesz, jeżeli to zrobisz, nie masz tu po co wracać. Pokora małżonków w kryzysie podsuwa im jedyny słuszny sposób rozwiązania tego kryzysu, a więc na wzór ojca syna marnotrawnego, modlitwę i cierpliwość. Są czasem takie chwile w małżeństwie, że błędy współmałżonka po prostu trzeba omadlać i cierpliwie przeczekać, oddawać je Bogu. I w końcu pokora małżonków ułatwia im przyjęcie siebie nawzajem, gdy druga strona się opamięta i gdy przyjdzie upokorzona, ale też może skruszona. Pokora nie oczekuje, że druga strona od razu przyzna się do swojego błędu, że będzie potrafiła te błędy nazwać po imieniu. Nie oczekuje, że ta winna strona będzie pierwsza przepraszała. Nie wskazuje winnego, nie wypomina przeszłości, uraz, krzywd. Prawdziwa miłość nie pamięta złego, a pokora jest fundamentem każdej miłości. Pokora zarazem daje współmałżonkom szansę. W cierpieniu, tak jak pokora Maryi, lgnie pod krzyż Jezusa i cierpliwie się modli. Ofiarowuje swój ból Bogu w intencji pogubionego dziecka, współmałżonka. Z kolei pycha nigdy nie da drugiej szansy. Nie potrafi słuchać. Nie chce słuchać współmałżonka. Unosi się dumą, gniewem i złością. Jest zacięta. Zadaje rany. Oddaje dwa razy mocniej, silniej, żeby jeszcze bardziej zabolało. Zaślepia na ludzką biedę. Skupia się na własnej krzywdzie, tak jak brat syna marnotrawnego myślał wyłącznie o sobie. Nie pozwala okazać współczucia, nie pielęgnuje w sobie nadziei. Nie daje szansy Bogu, Jego miłosierdziu, możliwości przemiany ludzkiego serca, bo sama nie zna pojęcia miłosierdzia. Wielkim nieszczęściem wielu małżeństw jest dziś to, że zostały rozbite, ale w taki sposób, że małżonkowie nie dali sobie szansy, aby zrozumieć i naprawić swoje błędy. Czasem wobec współmałżonka trzeba umieć okazać serce tak, jak wobec własnego dziecka, któremu rodzic jest w stanie wybaczyć o wiele więcej niż własnemu mężowi czy żonie. O wiele łatwiej jest własnemu dziecku dać szansę na poprawę i dostrzec w nim tę lepszą stronę niż własnemu małżonkowi. A tak przecież być nie powinno. Człowiek musi zdawać sobie sprawę z tego, że największy nasz wróg może kryć się w nas samych, że jest w każdym z nas i to, co najlepsze, i to, co najgorsze. I że różne sytuacje, które spotykają małżonków, a najczęściej przychodzą z nienacka, uzewnętrzniają w nas to, co jest, i to, co najlepsze, i to, co najgorsze. I te sytuacje pomagają nam poznać prawdę o sobie samych, abyśmy uczyli się oddawać to wszystko Panu Bogu, co jest naszą słabością, szczególnie w sakramencie pokuty. To jest pierwsze miejsce, pierwsza przestrzeń oddawania Panu Bogu to, co jest naszym wrogiem, co działa przeciwko nas samych, przeciwko naszym rodzinom, małżeństwom. Trzeba to oddawać Jezusowi, aby mógł nas przemieniać, oczyszczać z brudu naszego egoizmu, pychy czy miłości własnej. W małżeństwach trzeba dziś wybitnie modlić się o pokorę, o uwolnienie z wpływów demona pychy. Trzeba modlić się dla siebie samego o serce pokorne, dokładnie takie, jakie posiadał ojciec syna marnotrawnego, czy jakie posiadała Maryja. I swoje poranione serce, serce słabe, chore, które czasami na pewno ulega pokusie pychy, trzeba oddawać właśnie jej, aby je uzdrowiła mocą miłości swojego Syna, aby uczyniła je na wzór swojego niepokalanego serca, na wzór serca Jezusa Chrystusa. Trzeba, abyśmy modlili się o to, abyśmy w chwilach kryzysu nie skupiali się na własnej krzywdzie i biedzie, ale swoje emocje i zranione uczucia oddawali właśnie jej, Matce Bożej Pocieszycielce. By nasza modlitwa, która nastąpi po tej Eucharystii, ale przede wszystkim już w trakcie tej Eucharystii, była skierowana na te właśnie sprawy ważnego przyjrzenia się swojemu sercu i oddania tego, co najsłabsze, miłości Jezusa Chrystusa. O dar pokornych serc. Módlmy się w czasie tej Eucharystii i w czasie adoracji po tej mszy świętej. Amen.